Także trochę zawieziemy pozdrowień. A teraz przed czasem naszej modlitwy chciałbym, żebyśmy pierwszą Księgę Mojżeszową otworzyli. 32 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. I mamy kolejne z naszych miejsc, które mówi o modlitwie, o rozmowie człowieka z Bogiem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Przeczytamy od pierwszego wiersza. Kontekst sytuacji jest taki, że Jakub wraca, otrzymawszy od Boga takie wyraźne polecenie. Masz wrócić, zostawić Labana, zostawić to miejsce, w którym przebywałeś. Wrócić do swoich stron, z których uciekł po tym dość niefortunnym wydarzeniu, jakim było wyłudzenie błogosławieństwa od ojca. Tak? Ezaw zaczął się bardzo denerwować i groził, że go zabije, więc Jakub się zapakował i uciekł. Wiele lat go nie było, w końcu Bóg mówi: wracaj. No to Jakub wraca. 32 rozdział od pierwszego wiersza. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub ujrzawszy ich, rzekł: to obóz Boży, i nazwał to miejsce Mahanaim. Potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom, i dał im takie polecenie. Tak powiecie panu mojemu Ezawowi: to mówi sługa twój Jakub, byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd, a mam woły i osły, trzody, niewolników i niewolnice, i posyłam posłów, aby dać znać o tym panu mojemu, aby znaleźć łaskę u ciebie. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli: przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy. Pomyślał bowiem: jeżeli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. Potem rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie proszę z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś: będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I przenocował tamtejże nocy, potem wziął z tego, czego się dorobił jako dar dla Ezawa, brata swego, 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów, 30 wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, 40 krów, 10 byków, 20 oślic i 10 osiołków. Powierzył je sługom swoim, każde stado z osobna, i rzekł do sług swoich: idźcie przede mną, a zostawiajcie odstęp między pojedynczymi stadami. Pierwszemu dał takie polecenie: gdy cię spotka Ezaw, brat mój, i zapyta się ciebie i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą, odpowiedz: to należy do sługi twego Jakuba. Jest to dar posłany panu memu Ezawowi, a oto on sam idzie za nami. Takie samo polecenie dał drugiemu i trzeciemu i wszystkim, którzy szli za stadami, mówiąc: tak mówcie do Ezawa, gdy go spotkacie. Powiedzcie też: oto i sługa twój Jakub idzie za nami. Pomyślał bowiem: zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokażę mu się, może mnie przyjmie łaskawie. Tak wyprzedził go dar jego, on zaś sam spędził noc w obozie. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jabboku, a wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał, Jakub zaś został sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł: puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc: powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział: dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc: oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. Dłuższy fragment, ale w zasadzie cała ta sytuacja stanowi jedno. Tak? To jest jeden kontekst, jedno zwrócenie się Jakuba do Boga w tej całej jednej sytuacji, w której się znalazł. Wracał, miał dużo, dużo różnych rzeczy, dużo Bożego błogosławieństwa, dużo dorobku, ale bardzo, bardzo się bał. Sytuacja była taka, że no, najprawdopodobniej nie kontaktował się z Ezawem przez te wszystkie lata, a tu nagle Ezaw idzie do niego, ma 400 ludzi ze sobą, no, nie wyglądało to za dobrze, więc miał wszelkie powody, żeby się bać i zaczyna modlić się do Boga. I ta modlitwa pokazuje, że tak naprawdę korzysta z modlitwy ten, kto jest aktywny i kto jest zaangażowany. Modlitwa nie jest dla leniwych i dla obojętnych. To znaczy ona jest, tak? Bo modlitwa jest dla wszystkich. Każdy się może modlić. Ale jeżeli jesteś leniwy, jeżeli jesteś obojętny, to najczęściej tracisz czas modląc się. Najczęściej, bo Bóg jest łaskawy i często wysłuchuje nawet modlitw, czy działa w życiu ludzi, którzy nie okazują takiego zaangażowania i takiej aktywności, jak powinni. Ale generalnie jest zasadą, że z modlitwy, z mocy modlitwy, z działania modlitwy korzystają ci, którzy nie są leniwi i którzy nie są obojętni. I widzimy tutaj to w tych słowach i w tej sytuacji, którą tutaj opisuje nam Mojżesz z życia Jakuba. Przede wszystkim widzimy, dziękuję bardzo, przede wszystkim widzimy, że Jakub oprócz tego, że się modlił, zrobił to, co mógł ze swojej strony, żeby się przygotować na tą sytuację. Od razu, kiedy usłyszał w 6 wierszu, że idzie na niego Ezaw z tymi 400 ludźmi, to w 7 i 8 wierszu czytamy, że podzielił na 2 obozy. Tak? Już jakoś się zabezpieczył, mówi, chociaż jakoś coś ocalę z tej sytuacji. Po tej modlitwie swojej, od 13 wiersza, czytamy, że wziął te kozy, te wielbłądy, te owce, prawda, barany, byki i tak dalej. Swoją drogą musiał nieźle tego mieć, prawda? Skoro tak, tutaj 200 owiec, tutaj coś tam, tu tego porozsyłał. Także naprawdę, naprawdę musiał być człowiekiem bardzo, bardzo majętnym. Ale zrobił to, co mógł, żeby się zabezpieczyć. Żeby złagodzić ewentualny gniew Ezawa. Żeby zapewnić sobie przychylność ze strony osoby, której się obawiał. Kiedyś taki, dawno, dawno temu był taki film w telewizji i tam, ja już nawet tytułu nie pamiętam, sytuacji nie pamiętam, ale pamiętam taki jeden tekst z tego filmu. Kiedy jeden człowiek powiedział: jestem zwolennikiem czynu w sprawach, o które się modlę. Oczywiście to nie jest cytat z Biblii i nie zawsze to działa. Czasami jest sytuacja, kiedy człowiek po prostu tylko się może modlić i nie może nic zrobić. Niemniej jednak, jeżeli możesz coś zrobić w sprawie, o którą się modlisz, to powinieneś to zrobić. Nie przekraczając Bożych zasad, nie wychodząc poza Boże ramy, ale jeżeli możesz coś zrobić w sprawie, o którą się modlisz, to zrób. To pokazuje, że tobie na tej sprawie naprawdę zależy. Po ludzku mówiąc, łatwo się modlić po prostu. Usiądź sobie i się modlić, tak? Boże, ty mi daj. I to jest bardzo wygodne, tak? I czekać, Bóg mi w końcu da. Albo nie da, a jak nie da, no to znaczy, że nie jego wola, prawda? Tak jak mówię, są sytuacje, kiedy można się tylko modlić. Daniel, jak był wrzucony do jamy z lwami, no to nie miotał się po tej jamie, tak? Nie zaczął walczyć z tymi lwami, nie zaczął im wyrywać, nie wiem, pazurów, kłów czy coś tam. Po prostu zaczął się modlić. Ale Dawid, jak szedł na Goliata, to nazbierał kamieni. Sługa Abrahama, kiedy został wysłany, żeby znaleźć żony dla Izaaka, to ułożył sobie jakiś plan. Tak? Coś wymyślił, coś zrobił, coś przemyślał. Zrób to, co możesz w ramach Bożych zasad w sprawie, o którą się modlisz. Pokaż, że jesteś zaangażowany. Oczywiście Bóg zna twoje serce, ale sam sobie pokaż, że jesteś zaangażowany. Bo może tak naprawdę ci nie zależy. Może jak ci Bóg da, to super, tak? A jak nie da, okej, dobrze jest jak jest. Ale jeżeli zrobisz coś, co możesz w tej sprawie, o którą się modlisz, pokazujesz, że jesteś zaangażowany. Więc po pierwsze, Jakub zrobił coś, co mógł. Po drugie, odwołał się do Bożych obietnic. Nagle sobie przypomniał te obietnice, które, o których mówiliśmy nie tak dawno jeszcze tam w Betelu. Pamiętacie, jak on miał ten sen i Bóg dał mu obietnicę, że będzie go strzegł, wszystko mu tam zapewni i da mu wrócić z powrotem. I dał mu obietnicę, że rozmnoży jego potomstwo. Że jego potomstwo będzie liczne i będzie miało Boże błogosławieństwo i Boże obietnice. Wtedy do Jakuba dotarła tylko ta pierwsza część. Pamiętacie ten jego ślub, tak? Że jeśli mi pobłogosławisz, dasz mi pokarm, odzienie i jeśli wrócę w pokoju, to będziesz moim Bogiem. O potomstwie przyszłym, o tych przyszłych obietnicach, błogosławieństwie w ogóle nie wspominał. Tutaj sobie przypomniał, tak? Tutaj po pierwsze w 9 wierszu mówi: Boże, przecież to ty do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej. Rzeczywiście tak było, w poprzednich rozdziałach czytamy, że Bóg mu powiedział: Jakubie, wstań i wracaj. Tak? Ale w 12 wierszu mówi: wszak sam powiedziałeś, będę ci dobrze czynił, rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. To jest ta obietnica, którą dostał jeszcze dużo, dużo wcześniej. Przypomniał sobie, a może cały czas pamiętał, ale teraz był czas do niej sięgnąć. Dobrze jest odwoływać się do Bożych obietnic. Kiedy na czymś ci zależy, kiedy o coś prosisz, to jest fantastyczna zasada. Odwołaj się do Bożych obietnic. Nie ma nic złego w tym, kiedy się Bogu przypomni o jego obietnicach. Ale jest jeden problem. Trzeba je znać. Trzeba je znać. Trudno przypominać komuś o czymś się nie wie, albo samemu nie pamięta. I to jest kolejna rzecz, o której powinniśmy jako ludzie wierzący pamiętać. Tu są Boże obietnice. Tu jest to, co Bóg chce w twoim życiu zrobić. Co ci obiecuje. Ale czy ty o tym wiesz? To jest bardzo ważny element w naszych modlitwach. Żeby czytać Boże Słowo. Żeby pamiętać to, co Bóg mówi w swoim Słowie. Bo będą w twoim życiu sytuacje, kiedy będziesz mógł się do Bożego Słowa odwołać. Wiedz, Boże, przecież ty powiedziałeś, tak? Przecież ty obiecałeś. Przecież to jest twoje Słowo. Przecież ja postępuję dokładnie tak, jak mówi twoje Słowo. Ale jak nie będziesz znał Bożego Słowa, to co? To jak będziesz mógł się do Niego odwołać? A to jest niesamowity fundament modlitwy. Kiedy możesz oprzeć modlitwę do Boga na Jego Słowie. Bo wtedy masz 100% pewność, że ta modlitwa jest solidnie ugruntowana. Bo Boże Słowo mówi, że Bóg, że niemożliwą jest rzeczą, żeby Bóg się zaparł samego siebie. Jeśli On coś powiedział, jeśli On coś obiecał, jeśli to jest obietnica dla ciebie, to możesz się na tym solidnie oprzeć. Ale znowu, człowiek, który jest leniwy, któremu się nie chce uczyć, nie chce studiować, nie chce czytać, nie chce zapamiętywać Bożych obietnic, to w chwili, kiedy przychodzi problem, to zostaje wołanie tylko w stylu, tak, Boże, zmiłuj się. Też dobrze. Też dzięki Bogu i za takie wołanie. Ale o ileż lepiej jest modlić się do Boga inteligentnie, tak? Poza tym to znowu pokazuje Bogu i tobie i innym, jeżeli są świadkami takiej modlitwy, że ty wiesz, o co prosisz, ty wiesz, dlaczego o to prosisz i że ty poznałeś Boży charakter i na podstawie Bożego charakteru i Jego obietnic możesz o to prosić. To jest zupełnie inna sytuacja. Kiedy zwracasz się do Boga i mówisz: Boże, proszę Cię o to i o to, bo Ty powiedziałeś. Bo ja robię dokładnie tak, jak Ty powiedziałeś, że ja mam robić. A zupełnie inaczej, kiedy mówi: Boże, zmiłuj się nade mną. No dobrze, Bóg się może zmiłować. Ale to jest zupełnie inna modlitwa. I jedna i druga może mieć pozytywną odpowiedź. ale dla ciebie poczucie będzie zupełnie inne. Bo tak naprawdę to modlitwa działa dla ciebie. Tak? Ona, modlitwa jest dana dla ciebie, nie dla Boga. Tak, Bóg odbiera sobie chwałę z naszych modlitw, ale ona w twoim życiu czyni tą główną robotę pozytywną. Ona ciebie wzmacnia, ona tobie dodaje siły, ona ciebie uczy. Więc po pierwsze, zrób to, co możesz w sprawie, o której się modlisz. Po drugie, ucz się o Bogu, ucz się o Jego obietnicach, żebyś miał na czym swoje modlitwy opierać. I w końcu to, co widzimy tutaj w tej sytuacji walki Jakuba z aniołem, pokaż Bogu, że naprawdę ci zależy. Uświadom sobie przede wszystkim, że ty desperacko potrzebujesz Bożej pomocy i Bożej odpowiedzi. Że ty jako grzeszny człowiek naprawdę potrzebujesz Bożej odpowiedzi. Że to nie jest tak, Boże, no jak mi odpowiesz, to dobrze, a jak nie, to też sobie poradzę. Nie poradzisz sobie. Nie poradzisz sobie. Żyjesz dzięki Bożej łasce. Każdy kolejny dzień zaczynasz i kończysz dzięki Bożej łasce. Tak, oczywiście to do nas nie dociera, tak? Bo my mamy tutaj swój świat i na nim się koncentrujemy i sobie nie uświadamiamy tego, że żyjemy cały czas na Bożej łasce. Ale kiedy już przychodzisz do Boga, to okaż to, że tobie naprawdę zależy. Tak jak Jakub złapał tego anioła i mówi, nie puszczę cię. Nie dam ci iść, dopóki mi nie pobłogosławisz. To pokazało, on był gotów kontuzję odnieść, ale chciał mieć błogosławieństwo. To pokazało, że on, jemu naprawdę zależy. Że on naprawdę jest zaangażowany. Że naprawdę to coś dla niego znaczy. Uświadom sobie, że to ty, kiedy przychodzisz do Boga w modlitwie, desperacko potrzebujesz Bożej pomocy, Bożej łaski, Bożej odpowiedzi. Że Bóg nie jest opcją jakąś, która ci może trochę pomoże w życiu, a jak nie, no to dam sobie radę. Nie. Bóg, do którego podchodzisz, jest wielkim Bogiem. Nie ma takich słów. Trudno jest po prostu wyrazić, jak wielki jest Bóg i jak mali jesteśmy my, kiedy przed Nim stajemy. I w ogóle sama idea modlitwy jest czymś tak niesamowitym, że to po prostu, jak człowiek się nad tym zastanowi, to po prostu to przekracza wszelkie możliwości wyrazu. Wielki, święty, doskonały Bóg pozwala ci przychodzić przed Jego oblicze i zwracać się do Niego bezpośrednio. I obiecuje, że cię słyszy, że cię rozumie, że chce cię wysłuchać. To nie jest przyjście do sklepu, tak? To nie jest przyjście po pomoc człowieka, która może być pomocna, a może mi się bez niej obejść. Jesteś przed obliczem świętego Boga i pokaż, że ci zależy na Jego odpowiedzi, że zależy ci na Jego pomocy. Modlitwa jest dla ludzi, którzy są aktywni i którzy są zaangażowani. Tacy ludzie będą z modlitwy mieli korzyść. Jeżeli przychodzisz do Boga w modlitwie i to jest takie, no modlę się, bo trzeba, prawda? Proszę, no bo tak wypada. Nie dziw się, jeżeli nie ma pożytku z takiej modlitwy. Tak jak powiedziałem, Bóg może i takiej modlitwy użyć i można powiedzieć, lepsza taka modlitwa niż żadna. Ale taką modlitwą ty sam pokazujesz, że tak naprawdę ci nie zależy. A Bóg oczekuje aktywności i oczekuje zaangażowania. Fantastyczny jest ten obraz tutaj Jakuba, który walczy. Najpierw błaga w tej pierwszej modlitwie, a potem walczy. Tak naprawdę to jest, tak jak powiedziałem, to jest jeden kontekst. To przerażenie ta sytuacja, w której się znalazł, ta desperacja, w którą wpadł, spowodowała tą niesamowitą aktywność, to niesamowite zaangażowanie. Z jednej strony błaga, uświadamia sobie oczywiście, tak, swoją sytuację przede wszystkim. 10 wiersz, tak jak czytaliśmy, mówi: niegodny jestem tego wszystkiego. Tak jak ostatnio mówiliśmy, o jednym kiju się przeprawiłem, tak? Kamień pod głową, tyle. A teraz mam setki, tysiące zwierząt, wielką rodzinę. Nie jestem tego godzien, ale potrzebuję Twojej łaski. Tak potrzebuję, że nie puszczę, dopóki nie otrzymam. Ta walka, i dlatego w 28 wierszu mówi anioł pański: bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Walczyłeś nie w sensie, że przemogłeś Boga. Oczywiście wiemy, że to jest niemożliwe. Tak? Nawet tego anioła by nie przemógł, gdyby anioł mu nie pozwolił się zatrzymać. Walczyłeś w sensie, że pokazałeś taką desperację, że pokazałeś swoje zaangażowanie, że przemogłeś te okoliczności, tak? Przeszedłeś przez to wszystko z ludźmi, z Bogiem i wyszedłeś zwycięsko w tym sensie, że otrzymałeś to, o co prosiłeś. Jakub zwyciężył w takim sensie. Nie, że pokonał Boga, albo że wydusił z Boga, tak? Coś. Albo że oszukał ludzi, tak? Ha, 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 ale Laban głupi, ja tutaj zwyciężyłem z nim. Taki mądry jestem. Nie, bo to zwycięstwo, do którego on doszedł, było możliwe dopiero wtedy, kiedy uświadomił sobie, jak bardzo potrzebuje Boga. Kiedy uświadomił sobie, jak on niewiele znaczy bez Boga. I pokazał to w modlitwie. I prawda jest taka, że jeżeli chcesz żyć zwycięskim życiem, jeżeli chcesz zwyciężać w swoim życiu z Bogiem, to twoje modlitwy muszą to pokazać. Twoje modlitwy, twoje życie, w których musi być zaangażowanie i aktywność. Jeżeli jesteś leniwy w życiu przed Bogiem, leniwy w poznawaniu Boga, jeżeli jesteś obojętny, kiedy do Niego przychodzisz, to nie licz na to, że modlitwy, które wznosisz do Boga, przyniosą Ci zwycięstwo. Pamiętajcie, modlitwy są skuteczne. Modlitwy przynoszą owoc, przynoszą błogosławiony rezultat, przynoszą zwycięstwo w życiu tych, którzy walczą, którzy są aktywni i którzy są zaangażowani. I Jakub po wielu, wielu trudach, po wielu doświadczeniach doszedł do tego. Kiedy uchodził ze swojego domu i był w Betelu, to generalnie było mu raczej wszystko jedno. Tak? No kiedyś tam, Boże, jeżeli mi pomożesz, to pogadamy. To będziesz moim Bogiem. Ale tu już nie było mu wszystko jedno. Tu zrobił, co mógł, zaangażował się tak, jak mógł i walczył o Boże błogosławieństwo, bo wiedział, że bez Niego sobie po prostu nie poradzi. I takimi ludźmi w naszych modlitwach i w naszym życiu, bo to jest związane ze sobą, powinniśmy być aktywni i zaangażowani. Wtedy nasze modlitwy będą skuteczne. Amen.